pewno chciałem powiedzieć w tej rozmowie, dlaczego do ciebie zadzwoniłem.
Bo się znam.
Tak, bo się znamy, ale Marta, no nie zapominaj, że zmotywował mnie do tego Mariusz Max Kolonko. Dzień dobry. Tutaj Dawid Myśliwiec. To, co teraz robimy, to jest próba robienia kolejnego odcinku podcastu pod tytułem Przegadana godzina, który polega na tym, że z chwilą, kiedy powiedziałem pierwsze słowa, odwróciłem klepsydrę, która przesypuje się praktycznie godzinę i przez ten czas, kiedy ten piasek tutaj będzie przesypał się z góry na dół, ja będę starał się rozmawiać z osobą, która nawiedziła dzisiaj coś, co próbowaliśmy zaaranżować jako studio i z którą poruszymy pewien ciekawy moim zdaniem temat, do którego zmobilizował mnie pewien twórca internetowy, którego film obejrzałem. Pomyślałem, że trzeba zadzwonić do Marty, bo tak nie może być, że ktoś takie rzeczy mówi, bo są one szkodliwe. A ta Marta, która jest dzisiaj po drugiej stronie mikrofonu, czy po drugiej stronie mikrofonu, przy drugim mikrofonie, to Marta Flis, lekarz specjalista, psychiatra, kierownik oddziału ogólnopsychiatrycznego w jednym z polskich szpitali i współzałożyciel ośrodka psychoterapii i psychiatrii psychodynamicznej w moim rodzinnym mieście w Lublinie. Linki do tego ośrodka zostawiam w opisie, żeby tutaj nie robić bardzo chamskiej reklamy. Marta nie przyszła tutaj się reklamować. Marta tu przyszła dla zdrowia psychicznego wszystkich słuchaczy, może nawet wszystkich Polaków. Bardzo bym chciał, żeby każdy Polak to usłyszał. Dzień dobry, Marta.
Dzień dobry.
Marta, poza tym, że ma tyle tych tytułów i tyle zajęć, to jest też moją już wieloletnią koleżanką i zgodnie z taką konwencją staram się rozmawiać z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia, ale też z których na tyle dobrze znam, żeby móc tutaj mieć jak najluźniejsze podejście i mam nadzieję, że Marta będzie się czuła jak na każdym naszym spotkaniu, pomimo że nie ma tutaj bardzo dużo alkoholu w tym momencie. Marta się śmieje, także żart wsiadł. Dobry początek, wcale nie ma niezręcznej ciszy po drugiej stronie. Jeżeli widzicie, że ten odcinek jest krótszy niż godzina, to trochę musiałem wyciąć.
No już może zaczynajmy.
Zaczynajmy. Marta, jesteś psychiatrą.
Tak.
Jak dużo pracy cię kosztowało, żeby zostać psychiatrą? Ile to lat trzeba życia poświęcić, żeby móc sobie powiedzieć, że jest się lekarzem, specjalistą psychiatrii?
Formalnie rzecz biorąc, 6 lat studiów. Rok stażu i 5 lat szkolenia specjalizacyjnego. Czyli... Ale tak naprawdę to po zakończeniu tych formalnych etapów to praca ta wymaga doszkalania przez cały czas.
W związku z tym można policzyć łatwo, że masz przynajmniej 12 lat.
Chyba trochę więcej.
Trochę więcej.
Ale niewiele.
No ale na pewno masz 12 lat jakiegoś... zdobywania wiedzy medycznej, sporo lat tego doświadczenia. Na pewno to, co mogę powiedzieć, to, że historię, jeżeli wychodzicie gdzieś na spotkanie z psychiatrą, to on na pewno będzie miał dobrą historię. Niezależnie, czy nie wiem, był tydzień na urlopie, czy 2 miesiące na urlopie, ale zawsze jest jakaś dobra historia od psychiatry do wysłuchania.
Albo tragiczna.
Albo tragiczna, ale na pewno taka, która obok której nie przechodzi się obojętnie. Natomiast to... Dlaczego od tego zaczynam? To fakt, że chciałbym, żeby jednym z takich głównych punktów tej rozmowy było wskazanie na coś, co jest moim zdaniem istotne, a co wiele osób być może, mam nadzieję, że jak najmniej, ale być może nie zdaje sobie sprawy, a mianowicie, że te rzeczy, które się zaczynają na psy czy psych, to niekoniecznie jest jedno i to samo. Bo jeżeli ktoś ma problemy natury psychicznej, to ja już słyszałem, że powinien poszukać porady u psychiatry, psychoterapeuty albo psychologa. Do kogo powinno się pójść w pierwszej kolejności, a może raczej powinniśmy zacząć od pytania, co różni te zawody?
W zasadzie kolejność nie ma dużego znaczenia, jeżeli jest to dobry specjalista w danej dziedzinie. To jeżeli uzna, że jest to pacjent, który wymaga innego rodzaju pomocy, to odeślę do kolegi z zespołu. Różnica jest zasadnicza. Może taka chyba największa, praktyczna, formalna, to, że akurat psychiatra to jest lekarz, czyli może wypisać tabletki.
I rozwiązać problem tabletkami, tak?
No to
nie,
akurat...
Nie może.
Niekoniecznie. Tak jest prosto. Natomiast psycholog czy psychoterapeuta, nie każdy może. Psycholog, no żaden nie może wypisać recepty, natomiast psychoterapeuta też nie każdy. A z czego to wynika? Że jeżeli chodzi o psychoterapeutę, to może nim być zarówno psycholog, jak i lekarz, psychiatra, pedagog. Tutaj no, można by jeszcze wymieniać kolejne kierunki studiów, po których można się zajmować takim rodzajem pracy. Natomiast jest to osoba, która potem ukończyła kilkuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii.
Czyli to psychoterapia jest tak jakby podyplomówką dla innych tych związanych z psych i nie tylko kierunków studiów. No oczywiście w dużym uproszczeniu.
Tak, tak można by to ująć właśnie.
I rozumiem, że receptę psychoterapeuta może wypisać, jeżeli jest jednocześnie psychiatrą.
Tak,
tylko, tylko w tej sytuacji.
Tylko w tej sytuacji. Natomiast czym się różni praca i to, co każda z tych osób, czy przedstawiciel takiej profesji może pacjentowi zaoferować, bo to jest chyba kluczowe, lekarz, psychiatra. Każdy oczywiście diagnozuje, bada, stawia swoją diagnozę i określa problem i jakby proponowane leczenie. Lekarz, psychiatra może zastosować farmakoterapię, czyli może pacjentowi w sytuacjach, kiedy jest taka potrzeba, kiedy jest to korzystne dla pacjenta, lek odpowiedni wypisać i zalecić. Natomiast jeżeli też no, widzi potrzebę, czy przede wszystkim widzi potrzebę wsparcia psychologicznego, czy już leczenia w psychoterapii, to też odsyła wtedy na konsultację do danego specjalisty.
Ja o to pytam właśnie między innymi dlatego, że trochę tutaj zdradzę kulisy pracy Marty. Chcąc, nie chcąc się o tym dowiedziałem, że u was w tym ośrodku, którego jesteś współzałożycielem, to w zasadzie nie pracuje się, znaczy nie ma takiego podejścia do pacjenta, że jeżeli przychodzi do psychiatry, to psychiatra tylko mu przepisuje na przykład tabletki i patrzy, jak to działa, tylko zawsze to się łączy z właśnie nie z psychologiem, ale z psychoterapeutą.
Tak, z reguły tak. To zależy oczywiście od tego, jaka jest potrzeba i czego w tym momencie dany pacjent ze swoimi problemami potrzebuje i jakie rozwiązanie byłoby dla niego najkorzystniejsze. W związku z tym nie każda wizyta u psychiatry kończy się wypisaniem recepty, co niektórych pacjentów dziwi.
Myślę, że tak, że to jest, znaczy to moje przemyślenie, uwaga, że na pewno sporo, dla wielu osób byłoby łatwiejsze, gdyby tylko przyjść, wziąć tabletki i uważać, że problem jest rozwiązany.
Natomiast ja chciałam jeszcze wrócić do tej różnicy, jakby co może w pracy zaoferować psycholog, czy czym się zajmuje, a czym psychoterapeuta i jaka jest różnica. Psycholog pracuje z pacjentem z reguły na zasadzie pracy wsparciowej, na zasadzie poradnictwa psychologicznego, ewentualnie wykona testy psychologiczne. No jeżeli ktoś ma, powiedzmy, jest względnie zdrowy, a ma jakieś trudności adaptacyjne, to też z reguły taka pomoc może okazać się korzystna i wystarczająca. Natomiast czasami zaczyna się problem w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pacjentem z troszeczkę większym problemem niż tylko adaptacyjnym. Tutaj już ja mogę się konkretnie wypowiedzieć a propos tego, czym my się zajmujemy, na czym się znam, bo w psychoterapii też są różne podejścia i jest w związku z tym jest różne rozumienie problemów pacjenta.
Znam różne anegdoty akurat. Myślę, że w jednej z najbliższych rozmów spróbuję dorwać jakiegoś psychoterapeuty. Tak się składa, że akurat mam znajomy ośrodek zdrowia psychicznego i psychoterapii.
Może jakiegoś podeślę.
Może jakiegoś właśnie podeślesz. Może jakiegoś takiego też, którego znam przypadkowo. Nie wiem.
I takiego, którego ja przypadkowo znam.
Tak. Nie, to zupełnie poważnie. Bardzo bym chciał kiedyś o tym porozmawiać. Natomiast Żeby
ale
tutaj
chciałam
też...
tak dokończyć tą myśl. Jeżeli chodzi o podejście to, w którym my pracujemy, czyli psychodynamiczne, to tutaj terapeuta tym się będzie różnił od psychologa, że ma narzędzia, metody pracy, tak, które umożliwiają leczenie. Nie terapię wspierającą, ale leczenie, no konkretnie już, jeżeli mam się wypowiedzieć, struktury osobowości. Jeśli taka diagnoza padnie.
To struktura, mówię, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat, podejrzewam. Nie ukrywam, rozmawiałem i z tobą, i z jakimś tam psychoterapeutą, którego ty znasz, i właśnie tego psychoterapeutę bardzo chętnie bym widział na twoim miejscu w którejś z kolejnych rozmów. Natomiast no, myślę, że warto to zebrać jeszcze tak do kupy, bo żeby był jakiś taki wniosek. Każda z tych trzech osób, psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, to jest, powiedzmy, taki dobry początek, jeżeli ktoś chce zadbać o swoje zdrowie, jeżeli dobrze cię zrozumiałem.
Tak, najbardziej.
To jest po pierwsze. Recepty tylko, jeżeli ktoś jest przy okazji lekarzem, a lekarzem może być psychiatra i psychoterapeuta, ewentualnie po dodatkowym przeszkoleniu. No i psycholog głównie, rozpoznanie, terapia wspierająca, już takie leczące podejście to właśnie znowu psychoterapia i psychiatria.
Tak.
Dobra, ogarnąłem w miarę. I teraz mam pytanie, bo ja też to sobie tak wyobrażałem, ale niedawno trafiłem na ten film, o którego wspomnieniu zacząłem i który chciałbym w fragmentach ci pokazać i uchwycić na dysku swojego komputera, na którym to wszystko się rejestruje, twoją reakcję na to, co się w tym filmie wypowiada i dzieje.
Rozumiem, że jest o psychoterapii.
Wiesz co, on troszeczkę sprawia, że gdybym wierzył temu filmowi w 100%, to musiałbym powiedzieć, że mnie okłamałaś. Bo ten film twierdzi, że na świecie jest tylko jedna osoba, która dba o zdrowie psychiczne Polaków i im naprawdę pomaga.
A kto?
Trzy słowa. Mariusz. Max. Kolonko.
Mariusz, Max, Kolonko, Max TV. Witam Państwa i zapraszam na nadzwyczajne wydanie Max Briefa. Mieliśmy dla Państwa przygotowany 50-minutowy program. Przesuwamy go
A na jakiej zasadzie?
I ja teraz ten fragment filmu ci puszczę, a potem byśmy go przedyskutowali. Dokładnie to wygląda tak, dla tych, którzy nie widzieli tego filmu, ale podejrzewam, że sporo osób go widziało. Mamy 19 stycznia i Mariusz udostępnia jeden z niewielu filmów, który ostatnio wrzuca na swoim kanale, a który nie jest schowany za paywallem, czyli za który nie trzeba zapłacić, zapisać się do jego telewizji, czy na subskrypcję jego telewizji internetowej, żeby go obejrzeć. I w tym filmie komentuje sytuację bardzo tragiczną. I tu nie ma nawet dwóch zdań, żeby to inaczej nazwać, a mianowicie zabójstwo prezydenta Adamowicza. Gdzie zabójcą okazuje się człowiek, który przez 5,5 roku siedział w więzieniu i w więzieniu zdiagnozowano mu schizofrenię. I w międzyczasie, kiedy to wszystko jest komentowane, to padają bardzo, bardzo dziwne sformułowania. I kilka tych sformułowań chciałbym, żebyś wysłuchała. I potem wspólnie spróbujemy ocenić, czy no, moim zdaniem nie ma podstaw. Moim zdaniem te sformułowania są szkodliwe. Natomiast ja nie jestem lekarzem. I myślę, że możesz to sprytnie ubrać w słowa, tak jak cię znam. Czy jesteś gotowa?
Tak.
Ja mam to co drugi dzień.
Moja ocena tego jest taka. Ja wiem, że to niewiele zmieni, ale ze swojej strony chciałbym przekazać takich ludzi jak Czere, którzy mówili, że chciał zobaczyć
tutaj jest nawiązanie. W pewnym momencie mamy sytuację, padają bardzo dziwne stwierdzenia. W ogóle ten film obejrzało do momentu, kiedy to nagrywamy, 1,266,000 osób, czy ma tyle odsłon. Został wrzucony 19 stycznia. Przez pierwsze 10 minut padają głównie stwierdzenia a propos polskiej sceny politycznej. Ja się tutaj nie znam, więc się nawet nie będę odnosił, aczkolwiek to, co się dzieje dalej, każe mi podejrzewać, co mogło się być przemycone gdzieś w tych wszystkich myślach i w tych i wcześniejszych filmach pana Mariusza. Mianowicie pada tutaj stwierdzenie, że trzeba w Polsce natychmiast wprowadzić karę śmierci ze szczególnym okrucieństwem.
Prawo i sprawiedliwość. My wprowadzimy to. My to zrobimy. My, #R, rewolucja nasza. I dlatego proponuję, co następuje. Po pierwsze, wprowadzić w Polsce natychmiast karę śmierci. Petycja
dodatkowo,
w tej sprawie kręci
ja proponuję, żeby wprowadzić coś takiego, co się będzie nazywało karanie śmierci ze szczególnym okrucieństwem wobec tych ludzi, którzy dokonują morderstwa.
To będzie, nie wiem, cytat, smażenie na krześle elektrycznym bardzo, bardzo długo osób, które popełnią przestępstwo ze szczególnym okrucieństwem. Natychmiastowe wprowadzenie prawa do posiadania broni w Polsce i tak dalej, i tak dalej. No i potem dochodzimy do sytuacji, w której komentowana jest sytuacja, w której na moment, jak się okazało, Jerzy Owsiak rezygnuje z przewodnictwa WOŚP i Mariusz Max Kolonko proponuje mu zrezygnuj i alternatywa.
Pan Owsiak robi dobrą robotę, tylko że ja proponuję coś innego dla pana Owsiaka. Niech pan zamknie to. Dobra, niech pan nie tylko zrezygnuje, niech pan zamknie całą tę fundację, ale niech pan otworzy fundację, nie fundację, tylko korporację, która będzie się zajmowała pomocą ludziom, którzy mają problemy psychiczne. To jest wielki problem, nikt tego nie robi. Ja jestem jedyny człowiek, który się tym zajmuje. Jestem jedyny człowiek, który zajmuje się tym, co jest tutaj w głowach Polaków. Poprzez moje programy mówię, jak jest. Jedyny. Nikt tego nie robi. A ilu jest ludzi, którzy mają depresję, którzy mają problemy psychiczne? Niech pan stworzy korporację, która będzie biznesem. Ludzie po prostu mają problemy, widzą nacierające dookoła świat, tego nie rozumieją i po prostu popadają w depresję. Pan Dominik nasz mówił, że w depresji był. Ja byłem kiedyś w depresji. Czytałem taki artykuł, który mówiono, że sprawdź, czy nie jesteś w depresji, ponieważ w Ameryce studenci, kto popełnia, to samo się dzieje w Ameryce. Studenci, młodzi ludzie popełniają samobójstwa, dlatego że nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego. Popadają w depresję z różnych powodów. Wchodzą w świat, którego nie rozumieją i po prostu popadają w depresję. Ja miałem i właśnie sprawdzałem taką część, bo taka ankieta była, sprawdź, czy nie jesteś w depresji. Ja sprawdzałem, tam wypunktowałem te wszystkie rzeczy, wyliczyłem. Wyszło mi, że powinienem skoczyć z okna. Tak. A jestem, uważam się, za silnego faceta. Tutaj.
Wskazanie na głowę.
I tutaj też.
I tam wskazanie gdzie indziej.
Tak było. Ponieważ potrzebujemy pomocy. Ja nie jestem jedyny, który leczy. Jedyny.
Jak to możliwe, że on jest jedyny, a ty niby masz tutaj jakąś poradnię zdrowia psychicznego?
Też się właśnie nad tym zastanawiam.
Nie,
co więcej, to nie jest jedyne takie miejsce, gdzie można pomoc uzyskać.
Moim zdaniem, po obejrzeniu tego filmu uważam, że to sformułowanie, które tam padło, jest po pierwsze szkodliwe, po drugie bardzo deprecjonujące pracę osób, które rzeczywiście starają się walczyć o zdrowie psychiczne w Polsce. To jest jedna sprawa, to jest moja opinia. Sformułowanie ja jestem jedyny pada tam 5 razy, który dba o zdrowie psychiczne Polaków. Oczywiście tak nie jest, natomiast co to znaczy, że ktoś potrzebuje pomocy psychiatrycznej i czy rzeczywiście coś takiego, że on sobie na przykład uzmysłowi, jak działa świat, to jest w stanie pomóc w jego na przykład gorszym samopoczuciu, żeby nie powiedzieć depresji. Kto to jest zdrowy człowiek inaczej?
Zdrowy człowiek.
Co to jest zdrowie psychiczne? Idealnie, chyba 20 minut rozmawiamy, pewnie pada pytanie wreszcie, co to jest zdrowie psychiczne, super. No, ale kto jest zdrowy?
Chyba taka najprostsza definicja, nie wnikając w klasyfikacje, konkretne objawy, czas ich trwania i tak dalej, bo jest tego sporo, to myślę osoba, która jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie w różnych rolach, zarówno zawodowych, osobistych i jest w stanie w tych różnych rejonach życia czerpać z nich po prostu satysfakcję.
Wow. Bardzo głębokie, bo ja się naprawdę zastanawiam, komu, czy ktoś naprawdę może się poczuć lepiej po obejrzeniu filmu w internecie i pomyśleć, że on sobie pomaga oglądając taki film.
Być może na chwilę.
A ile twoim, nie wiem, bo powiem tak, ja starałem się być naprawdę przygotowany do tej rozmowy, chociaż nie ukrywam, jest ona dla mnie bardzo prosta, bo nie dość, że z praktykiem tutaj współrozmawiam teraz. Ale ściągnąłem jedną rzecz i przeczytałem, a mianowicie wstęp do raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z 2014 roku a propos zdrowia psychicznego. I to, co tutaj wyczytałem, no to jest bardzo, może nie dziwne, ale imponujące liczby można znaleźć, że na przykład w Polsce według szacunków, i to zastrzeżenie jest tutaj ostrożnych szacunków, w różnym stopniu, pośrednio lub bezpośrednio, okresowo lub trwale, pomocy psychiatrycznej potrzebuje około 5 do 8 milionów osób. Innymi słowy, czy to jest możliwe, że co czwarty Polak potrzebuje na pewnym etapie swojego życia pomocy psychiatrycznej?
Tutaj trudno się wypowiadać co do konkretnych statystyk.
Ale czy wydaje ci się, że może być to prawdziwe?
Czy to jest realne?
Czy,
tak?
Czy może być prawdziwy ten szacunek? Tak twoim zdaniem zupełnie.
Z praktycznego punktu widzenia i tak jak czasami no, można prześledzić koleje życia i taką linię życiową pacjentów, to wydaje się, że tak.
Okej. Okay. I teraz moje drugie pytanie, bo ja naprawdę nie chcę się tutaj pastwić nad tym, jak absurdalnie brzmią te stwierdzenia z filmu, ale one postawiły mi w głowie kilka pytań. Po czym poznać, że powinienem się zainteresować swoim zdrowiem psychicznym? Jakie są takie objawy, które świadczyłyby o tym, że okej, powinienem pójść do kogoś, czyj zawód zaczyna się na psych?
No, jest to bardzo indywidualna
twoim zdaniem, oczywiście,
kwestia.
Twoim zdaniem, ale tak jakbyś mogła podać, nie wiem, 2-3 kryteria, żeby ludzie na przykład pomyśleli, bo zaraz będziemy odczarowywać to, że nie, jak pójdą do ciebie, to od razu nie wylądują na nie wiem, z elektrodami przyczepionymi do głowy.
W zakładzie.
W zakładzie. Chociaż
psychiatrycznym.
Tak. Natomiast jakbyś mogła podać takie dwie, nie wiem, 3 punkty, które jeżeli ktoś u siebie zauważa, to powinien rozważyć, nie chcę tego nazwać jakąś interwencją czy zmianą, ale chociaż rozważyć to, żeby może skonsultować się z ekspertem.
No, na pewno jest szereg objawów, które są niepokojące i które na pewno każdy z nas zna, jak na przykład myśli samobójcze, to myślę, że każdy już wtedy pomyśli, że być może należałoby.
To myślę, że to jest takie oczywiste, ja tego nawet nie liczę.
Oczywiste.
Postaraj się bardziej.
Natomiast tak ogólnie.
Tak ogólnie,
że ujmując,
na przykład, nie wiem, no, ja bym w życiu nie pomyślał, że jeżeli mam gorszy humor 2 dni, to żeby pójść i że mówić, panie, ja mam depresję, czy tam pani doktor, ja mam depresję. No nie, ale na przykład jak długo, czy jeżeli nie chce mi się wstawać rano do pracy 3 tygodnie i sobie myślę, że łatwiej byłoby poleżeć w łóżku cały dzień, to jest powód, żeby się tym zainteresować.
Nie, no myślę, że konkretnie się na to pytanie nie da odpowiedzieć i też chyba nie o to chodzi. Mhm. Bardziej chodzi o takie nasze wewnętrzne odczucie, że coś się zmienia, że coś się zaczyna dziać, że subiektywnie odczuwamy cierpienie, że coraz trudniej, czy wręcz nam uniemożliwia to funkcjonowanie w rolach, w których do tej pory funkcjonowaliśmy, tak. I tu jest ważne takie odniesienie, że każdy do siebie to odnosi. Tak, chodzi o to nie do jakiejś statystycznej jednostki, tylko w odniesieniu do siebie, do tego, co nam nie sprawiało do tej pory problemu. Natomiast no tutaj też trudno konkretne ramy czasowe podać, ale jeżeli widzimy, że to no, wpływa znacząco na nasze funkcjonowanie, i nie jest to rzecz przejściowa, bo każdy z nas będzie miał w życiu lepsze i gorsze dni, lepiej i gorzej będzie sobie radził ze stresem,
chyba,
z lękiem.
Chyba, że ktoś jest youtuberem i vlogerem, oni mają tylko dobre dni. Praktycznie wszyscy.
No to już kwestia innych mechanizmów obronnych, z których zapewne korzystają, ale to chyba nie na dzisiaj.
No nie, nie.
Także, no ale mówiąc o takich zwyczajnych zjadaczach chleba, to myślę, że to są takie dwa najważniejsze punkty. Że warto to zweryfikować,
A jak to zweryfikować? Czy na przykład, a jak ktoś nam powie, że o, zmieniłeś się, to już też powinno nam dać do myślenia, że kiedyś, że twoje zachowanie jest takie, że może powinieneś poszukać pomocy specjalisty?
No, zależy na ile to na nas też wpływa, tak? I na ile my czujemy, że no być może jest to jakiś stan, w którym nam trudno sobie radzić i który może dla nas niekorzystny, czy pociąga jakieś niekorzystne konsekwencje, bo no, zmiana jest potrzebna i nieunikniona. Dzięki temu się też rozwijamy.
Strasznie głębokie sformułowania tutaj padają. Kurczę. Kto by pomyślał, że psychiatra tak głęboko potrafi pomyśleć?
A nie tylko recepta.
A nie tylko recepta na Prozac.
Prozac, tak. Prozac. Tak, to jest zdecydowanie. A
powiedz mi tak inaczej, przyszło mi do głowy pytanie teraz. A czy jeżeli my na przykład zauważamy, a u nas jest wszystko spoko, ale nie wiem, tam osoba X moim zdaniem powinna się udać do specjalisty, nie? Tak bawimy się, wyczytaliśmy, zrobiliśmy ankietę w imieniu tej osoby na stronie internetowej, wyszło, że ma depresję. Czy można kogoś siłą wysłać na taką konsultację, zakładając, że jeszcze nie ma jakichś tam epizodów psychotycznych, że na przykład, nie wiem, rozkręca gniazdka i widelcem w nich grzebie, poszukuje kamery, bo go śledzą, prawda?
No, przymusowo. No tutaj jakby wchodzimy w temat leczenia.
Czy może inaczej. Przymus to jest źle, ale czy powinniśmy zachęcać inne osoby do tego, żeby się...
O tak, to brzmi
o,
jakoś...
O tak, zachęta.
Tak, rozsądniej.
Bardziej humanitarnie na pewno.
Tak, i zdecydowanie ma lepsze rokowanie, jeżeli chodzi o dalszą współpracę. Bo to też trzeba, myślę, powiedzieć, że jeżeli pacjent, potencjalny pacjent, tak, czy osoba, która się wybiera na konsultację, no jeżeli ona nie będzie się chciała leczyć, to powodzenie takiej terapii no jest...
No dobrze, że mówisz nawet, bo mam zaznaczone, że w Polsce około 25% osób chorych, które potrzebowałyby interwencji medycznej czy jakiejkolwiek właśnie psychiatrycznej, tylko 25% ostatecznie ląduje w gabinetach specjalistów, a na świecie, nawet w krajach rozwiniętych, to maksymalnie 30 kilka procent. Znaczy, może nie maksymalnie, ale w krajach takich jak USA tutaj jest napisane, że 33% jest. No dobrze, no załóżmy, że ktoś teraz sobie myśli, rozważa, słuchając tej rozmowy, że rzeczywiście coś u niego się w życiu dzieje takiego, że warto zapytać. I pada taka myśl, rodzi się w jego głowie myśl, dobrze, to udam się do psychiatry. Otwiera książkę telefoniczną, jak to się robi, prawda, dzisiaj. Znajduje Martę Flis, Ośrodek Zdrowia Psychicznego.
Dzisiaj to chyba w internecie się raczej szuka.
W każdym razie znajduje ciebie, umawia się na wizytę. Jakby taka wizyta wyglądała? Chodzi mi o to, że myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że dla wielu osób przyznanie, że samo, że potrzebuje się pomocy, to jest bardzo duże wyzwanie, bo to jest, nie wiem, jakieś tak rozpatrywane w naszym kraju w kategoriach porażki czasami. Że ktoś jest słaby psychicznie i musi sobie pomóc u psychoterapeuty, to jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli ktoś oglądał filmy typu Lot nad Kukułczym Gniazdem o zdrowiu psychicznym w Stanach w latach 70., to może mieć takie wrażenie, że tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie nic ogarnąć. Znaczy my mówiąc, my, mam na myśli tutaj akurat wy, lekarze, i tak naprawdę otępić tych pacjentów tylko, żeby sobie krzywdy nie zrobili, a jak są niesforni, to elektrowstrząsy. No. I po co ja mam tam iść, jak to się tak kończy? Bo dużo osób ma takie postrzeganie, myślę, że nie skłamię to formułując, bo sam się spotkałem z takim postrzeganiem walki o zdrowie psychiczne, że to jak idziesz do psychiatry, to albo cię zamkną na 2 miesiące, właśnie tak jak wynika z raportu, albo elektrowstrząsy do domu, albo dostaniesz leki, że będziesz się ślinić, prawda, oglądając telewizję.
No, oczywiście czasami takie sytuacje się mogą zdarzyć. Natomiast zawsze warto jakoś tak spojrzeć na to, myślę, że z dystansem i troszeczkę obok, że nie każdy po pierwsze będzie w ogóle wymagał farmakoterapii jako takiej, nawet w warunkach ambulatoryjnych, czyli nie wysyłamy pacjenta od razu do szpitala. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że no, do szpitala w tym momencie trafiają pacjenci no, w sytuacjach naprawdę koniecznych, bo jest tyle form opieki pośredniej. No, w tym momencie jest duży nakład, nacisk na rozwój psychiatrii środowiskowej.
To znaczy? Co to jest ta środowiskowa?
Ja tutaj absolutnie nie jestem ekspertem, w sensie, że nie zajmuję się tym, natomiast jakby z racji wykonywania zawodu znam taką formę pomocy.
I na czym to polega?
Na czym to polega? Że cel jest taki, żeby jakby tego pacjenta nie hospitalizować tak często. Żeby to leczenie się odbywało w jego naturalnym otoczeniu. I w związku z tym, żeby jakby, czy żeby skracać te momenty hospitalizacji.
Czyli jak nie trzeba, to nie bierzemy do szpitala?
Nie. Nawet jest dużo opcji, że lekarz, pielęgniarka, czy nawet psycholog dojeżdża do pacjenta.
O.
Kolejna rzecz to nie jest tylko kwestia leczenia, ale też zapobiegania czy rehabilitacji, W sensie takim, że też zadaniem tej psychiatrii środowiskowej jest też między innymi to, żeby ci pacjenci jakby wracali właśnie do środowiska, do ról, które pełnili wcześniej, żeby ich aktywizować zawodowo. Mieszkania chronione są też dla nich organizowane. Także ja tutaj nie jestem specjalistą w tej kwestii, ale na pewno jest to taka prężnie rozwijająca się w tym momencie część psychiatrii. Także tych opcji jest naprawdę dużo.
I czyli nie tylko od razu do szpitala. Dobra, a jak wygląda taka pierwsza wizyta? Bo wiem z rozmów z tobą wcześniejszych, że nawet jeżeli ktoś to robi na NFZ, gdzie są ściśle przypisane takie średnie wartości,
konkretne.
Że ile powinna trwać wizyta, i to jest 15 minut, tak? Wizyta psychiatry?
Zależy, jaki rodzaj wizyty. 15 to jest ta wizyta kontrolna.
Wizyta kontrolna.
Chyba, że coś się zmieniło, bo już kilka lat w poradni nie pracuję, ale jeszcze.
Dobra, pierwsza była 45 chyba, tak? Przeznaczona na pacjenta.
Pamiętam.
Dlaczego i co na takiej pierwszej wizycie u psychiatry zwykle? Jak ona wygląda? O co ty zapytasz?
No, myślę, że każdy psychiatra też trochę zależnie od tego, jak jest zorientowany i które podejście jest mu bliższe, to troszeczkę tą wizytę inaczej przeprowadzi. Natomiast wiadomo, że są elementy stałe, które zawsze muszą być zawarte, więc może ja to się odniosę do takiej mojej standardowej wizyty.
Marta Flis w pigułce. Psychiatria dla bezstrzaków, Marta Flis, lekcja pierwsza, wizyta pierwsza. Dzień dobry, pani doktor.
No, dzień dobry.
No. I o co zapytasz? Czy ja mam na przykład wyjść z tym, że zrobiłem ankietę i powinienem skoczyć z okna, bo mam depresję?
No, w zasadzie pacjent...
My nie w żaden sposób nie obśmiewamy w tym momencie depresji, ale no, że, czy zdarza ci się coś takiego, że ludzie przychodzą z... Dobra, najpierw inaczej. Jak przebiega ta pierwsza wizyta, a potem pytanie, czy przychodzą z diagnozą?
No, różnie to bywa oczywiście. Natomiast jest na takiej wizycie czas i na to, żeby... I zwykle tak się zaczyna, że to pacjent wnosi główne treści, to z czym przychodzi, co jest dla niego problemem, trudnością. No, ja oczywiście w trakcie tej wizyty troszeczkę to modyfikuję i jakby dopytuję o pewne rzeczy, tak żeby te wszystkie elementy wywiadu psychiatrycznego, ale też nie tylko, zostały zebrane. Natomiast jakby drugą częścią badania to jest takie, no można powiedzieć trochę jak u lekarza rodzinnego u mnie, ale przesiewowe jednak badanie pod kątem zaburzeń osobowości, tak żeby móc tego pacjenta...
Co to znaczy zaburzenia osobowości? Tak w jednym zdaniu, jakbyś miała powiedzieć.
Jak to powiedzieć najprościej? Jest to pewien wzorzec, mniej bardziej utrwalony, czyli jakby tutaj brak jest tej elastyczności zachowania, wchodzenia w relacje, radzenia sobie z sytuacjami różnymi, ze stresem, z lękiem. I jest to też pewien rodzaj, to sposób, z jaki sobie radzimy z trudnymi sytuacjami, ale nie tylko.
To jest taki, nie chcę powiedzieć nienormalny, ale niestandardowy, tak?
Nie,
powiedzieć niezdrowy?
Nie ma chyba takiego określenia jak standardowy, tylko chodzi o to, na ile on jest dla nas korzystny, na ile z takich dojrzałych mechanizmów korzystamy, konstruktywnych, które nie są ani dla nas destrukcyjne, ani dla otoczenia. No i na ile, no to znowu wrócę do tej satysfakcji, tak? Na ile jakoś potrafimy tą satysfakcję z życia czerpać i sobie w nim radzić. Natomiast tutaj się już odwołujemy do takiego stałego wzorca, tak? To nie chodzi o coś krótkotrwałego, o zmianę, tylko o to, jak my generalnie
funkcjonujemy. Czyli, że komuś się na przykład, nie wiem, zdarzyło zezłościć, jak mu źle resztę wydali, tylko że on zawsze się złości, jak mu coś idzie nie po jego myśli na przykład.
Na przykład.
W ogromnym uproszczeniu podejrzewam, w bardzo ogromnym uproszczeniu, ale tak. Dobra, czyli mamy pierwszą część wizyty, gdzie ja mówię, z czym przychodzę, co mi sprawia problem. A ty dopytujesz jakieś tam kluczowe pytania, które mogą cię naprowadzić na diagnozę. To jest jedna część. Druga to jest to badanie przesiewowe pod kątem tych zaburzeń osobowości. Czy jest jeszcze jakiś trzeci element?
No, podsumowanie i propozycja leczenia, czy jakiejś formy pomocy dla pacjenta.
Dobra, czyli mogą tu być recepty, bo możesz wypisać wtedy?
Mogę, ale nie muszę.
Możesz skierować nadal do jakiegoś znajomego psychoterapeuty na przykład i tak dalej, i tak dalej. Tak. A jeżeli ja jestem trudnym pacjentem i przychodzę przekonany o tym, że tak naprawdę ja potrzebuję tylko jakichś pigułek, żeby być trochę szczęśliwszym, żeby mi się chciało wstawać do pracy, bo ja na pewno wiem, że to depresja, bo dwie ankiety mi w internecie powiedziały, że to depresja. Jak rozwiązujesz taką sytuację?
No, myślę, że tak samo. To znaczy, no, podstawą jest zebranie dokładnego wywiadu. Bo już nawet odnosząc się konkretnie do tej depresji, gdzie akurat to pojęcie jest ostatnio dosyć modne i często używane. I tu nie chodzi o to, żeby gdzieś wchodzić z pacjentem w polemikę, tylko chodzi o to, żeby się temu przyjrzeć. Mhm. I żeby się dowiedzieć, z czym tak naprawdę ten pacjent ma problem. A jeżeli rzeczywiście u pacjenta występują na przykład objawy depresyjne, to kluczowe tu jest jednak określenie, objawy depresyjne, ale w przebiegu czego? Mhm. Bo od tego zależy leczenie. Depresja to jest takie bardzo ogólne pojęcie. Możemy powiedzieć, że to jest epizod depresyjny w przebiegu konkretnych jednostek chorobowych, czy też zaburzeń osobowości. Bo może być epizod depresyjny w przebiegu chociażby choroby afektywnej dwubiegunowej, w przebiegu depresji, zaburzenia depresyjnego nawracającego, ale na też mogą być objawy depresyjne w przebiegu zaburzeń osobowości. Tak? Okay. I tutaj jakby leczenie, chociażby w tych trzech przypadkach, jest...
Zupełnie.
Może nie zupełnie, ale żeby ono mogło być skuteczne, to poza lekami przeciwdepresyjnymi, a też nie zawsze, bo HAT też troszeczkę inaczej się leczy, to wymaga innego postępowania. I to trzeba po prostu indywidualnie do każdego pacjenta dobrać.
Właśnie.
I to jest chyba kluczowe.
No myślę, że ja się na tym, mówię, nie znam, ale kiedyś na pewno chciałbym zrobić odcinek o depresji, oczywiście tak jakoś szeroko rozumianej, o schizofrenii, o tych wszystkich chorobach, o których mówisz, bo jak spojrzy się na mój kanał, to jeżeli tam się gdzieś pojawiają w tytule zaburzenia psychiczne albo choroby psychiczne, albo coś takiego, co się odwołuje do ludzkiej psychiki, to nagle oglądalność się zwiększa, bo ludzi to po prostu interesuje z różnych powodów.
Myślę, że bardzo medialna
bardzo
część
medialna.
Medycyny.
Dlatego ja naprawdę głęboko wierzę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, a może byś chciała kiedyś sama nawet o tym poopowiadać. Ja bym cię na pewno w tym bardzo wspierał, bo to by było po prostu ciekawe. To jest jedna rzecz. Natomiast przyszło mi do głowy takie pytanie, którego nie miałem tutaj przygotowanego wcześniej. Jak jest z wyleczalnością tych chorób? Bo ja ostatnio spotkałem się z taką analizą, że jak zrobiono korelację, to wyszło, że 60% skuteczności w dużym cudzysłowie mogłoby mieć w leczeniu, w cudzysłowie, depresji, gdyby przenieść ludzi z zimnego do ciepłego klimatu, bo słoneczne i ciepłe zimy zmniejszają ryzyko wystąpienia epizodów depresyjnych o 60%. I dalej pada stwierdzenie, że leki są skuteczne w 40% na przykład, leczenie farmakologiczne, czyli pogoda jest skuteczniejsza niż leki. Czy można tak naprawdę, podejrzewam, że odpowiedź będzie czasami tak, czasami nie, ale jak to jest z wyleczalnością tych schorzeń psychicznych? Czy to się da wyleczyć, czy na przykład w większości przypadków to jest tylko opanowanie problemu? Czy schizofrenię można, to też szerokie pojęcie, ale wyleczyć, czy na przykład można tylko opanować?
No, to oczywiście znowu wracam do tego, co mówiłam przed chwilą, że to zależy, co leży u podłoża. Czyli co jest przyczyną wystąpienia tych objawów depresyjnych. I tutaj zależnie od rozpoznania, od sytuacji, to ta odpowiedź na leczenie może być jakby różna. Natomiast jeżeli oczywiście są na ten moment, na stan wiedzy, który mamy w tym momencie, to jest wiele chorób psychicznych, których no, nie możemy wyleczyć, tak jak anginy, tak? Że to jemy antybiotyk.
Może jakiś przykład, jakie to są choroby, których zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy, dzisiaj jest, jeszcze sprawdzę, 24 marca 18.31, nie można wyleczyć na przykład?
No, na przykład wspomniana przez ciebie schizofrenia, tak? Że tutaj to, co robimy, możemy osiągnąć remisję. Czy to objawową, czy też funkcjonalną u pacjenta, natomiast
wytłumacz może, co to znaczy funkcjonalna, co to znaczy objawowa.
Objawowa, to, czyli jakby uzyskujemy redukcję, czy ustąpienie objawów choroby, natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalną, czyli pacjent po epizodzie wraca do wcześniej pełnionych ról. I to wynika na ten moment, tak, na ten moment wiedzy i tego, jak my rozumiemy ten problem. No, wynika to z charakteru choroby, że ona no, przebiega z momentami czy okresami remisji i nawrotów. Czyli jakby no, my, jakby naszym zadaniem jest wtedy wprowadzenie pacjenta w stan remisji, ale niejednokrotnie wieloletniej.
Mhm. Czyli. No, wieloletnia to myślę, że dosyć mocno obrazujące, okej. Okay. A takie choroby, które są na przykład wyleczalne, które się uznaje dzisiaj za wyleczalne?
Wyleczalne?
No, choroba afektywna dwubiegunowa, można wyleczyć to, czy też trzeba to opanować?
Znaczy, to też tak samo jakby działania nasze sprowadzają się do prowadzenia pacjenta w remisję. Czyli no, czy to tutaj jakby w stan eutymii, no już tutaj
mówię. Jezu, eutymia. Tak? Proszę o wyjaśnienie, eutymia.
No, to chyba trzeba by się odwołać do tego, na czym w ogóle nie wiem, czy to jest akurat dobry moment na taką rozmowę. Czym jest choroba afektywna dwubiegunowa? W skrócie, przebiega z epizodami depresyjnymi, maniakalnymi, hipomaniakalnymi, ale też są okresy dobrego funkcjonowania pacjenta w wyrównanym stanie psychicznym. I to zadanie to jest jak najdłużej tego pacjenta w tym wyrównanym stanie utrzymać.
A rozumiem w związku z tym, że jak nie ma objawów, to w przypadku tych chorób bierze się leki cały czas.
To zależy.
To zależy.
To zależy. O. Tutaj już też może nie będę, bo to też oczywiście każda jednostka chorobowa, zależnie od tego, który to jest epizod, tutaj ten czas kontynuowania leczenia jest różny, czyli będzie się on różnił pacjenta z HAD-em, czy ze schizofrenią, czy pacjenta z objawami lękowymi. Natomiast to też zależy od tego, który to jest epizod. No i jest to tak jak zawsze bardzo indywidualnie rozpatrywane. Natomiast jest to taką trudną rzeczą, że rzeczywiście często leczenie pacjenta wymagane jest kontynuowanie właśnie po ustaniu objawów, po to, żeby one
pytam
za chwilę
nie wróciły. Bo czasami są w internecie filmy, gdzie ludzie, którzy właśnie cierpią na schizofrenię albo na HAD, piszą, że mieli kolejny epizod, bo już wydawało im się, że jest wszystko w porządku i odstawili leki.
Tak, najczęściej tak.
I stąd, było moje czynniki. Przekonanie, że może to trzeba brać po prostu tak ciągle, ale skoro tak mówisz, to nie mam podstaw, żeby ci nie wierzyć. Natomiast chciałem też dodać, że tutaj postarałem się, zrobiłem research, zaburzenia lękowe są najczęstsze, jeżeli chodzi o psychiczne na świecie. Znalazłem taką informację. Co szósta osoba na świecie ma epizody zaburzeń lękowych w ciągu swojego życia, przynajmniej przez moment. To zaburzenia lękowe to podpadają po to te wszystkie arachnofobie na przykład też? Jak to się
nie, to myślę, że w ogóle jest bardzo szeroko rozumiane.
Jak wiele rzeczy w psychiatrii.
Zaburzenia lękowe, no nie wiem, co tam dokładnie miał autor na myśli, natomiast myślę, że
trzeba
wszelkie
rzecznika praw
jednostki, w których objawy w różny sposób ten lęk jest doświadczany i różne jego manifestacje występują, no i rzeczywiście jest dużo takich jednostek, ale nie tylko chorób psychicznych, bo też właśnie i w przebiegu zaburzenia osobowości też bardzo często takie objawy się pojawiają i to też warto mieć na uwadze, że to nie od razu oznacza, że to jest choroba psychiczna.
Tak, właśnie do tego chciałam troszeczkę nawiązać, bo mam takie pytanie, które podrzuciła mi żona, jak mówiłem, że będę z tobą rozmawiał. Żona, która jest ogniwem łączącym tę rozmowę tak naprawdę, bo dzięki niej się poznaliśmy. Pozdrawiamy Monikę. I ona chciała wiedzieć, a ja w sumie też już chcę wiedzieć, czy zdarzyło ci się w twojej karierze lekarskiej, że przyszedł do ciebie ktoś, kto powiedzmy był jakiegoś innego lekarza, psychiatry, zdiagnozowali mu jednostkę chorobową X zgodnie z ICD-10, kod taki i taki, a po dokładniejszym zbadaniu, no nie mówię, że zmieniłaś diagnozę, bo to wiem, że się zdarza, ale czy na przykład okazało się, że to jest jakaś zupełnie inna choroba, gdzie objawy się tylko pokrywały z chorobą psychiczną, a to jest na przykład jakaś choroba somatyczna, GUS, czy zaburzenia krążenia gdzieś w mózgu, to się zdarza w ogóle? Coś takiego, że ludzie myślą, że są chorzy psychicznie, a są chorzy nie na umyśle, tylko na ciele?
Jeżeli pacjent trafia z pierwszym epizodem, to należy wykluczyć wszelkie, zanim postawimy diagnozę psychiatryczną, to należy wykluczyć wszelkie podłoże somatyczne.
Czyli ty robisz takie jakieś badania fizycznie na pacjencie, że jakieś tam proszę wodzić za moim palcem, dotknąć nosa, zrobić jaskółkę? Wydajesz takie polecenia pacjentom?
Nie, badanie psychiatryczne trochę na czym innym polega. Natomiast.
To jak to wykluczasz w takim razie?
Natomiast są badania przesiewowe, które się wykonuje w takich sytuacjach. I jeżeli się są pewne oznaki, tak, czy widzimy, że może to mieć charakter na przykład zaburzenia o podłożu neurologicznym, tak, że są objawy na przykład psychiczne, ale jest pewna specyfika ich, tak, że świadczy gdzieś tam o organicznym tle, no to myślę, że najlepiej w takiej sytuacji jest po prostu poprosić o konsultację specjalisty w tej dziedzinie, czyli na przykład neurologa. I jest to wtedy, myślę, że najbardziej rzetelna informacja.
Czyli domyślam się, że zdarzyło ci się prosić o taką konsultację w życiu?
Neurologiczną konkretnie tak. Tak. I kilka razy.
I wtedy pacjent okazał się, jaka była przyczyna?
Czy w sensie, różnie bywa.
Inaczej, teraz zmieniam pytanie. Czy zdarzyło ci się, że przyszedł ktoś z problemem psychicznym, a ty w toku postępowania, że to był somatyczny problem, czyli z ciałem?
Tak. Tak. To są
rzadkie. I co to było? Opowiedz tę historię. Jakoś.
To są rzadkie sytuacje, natomiast rzeczywiście się zdarzają takie sytuacje, ale też w drugą stronę, że na przykład neurolog wysyła pacjentów do psychiatry, bo nie może znaleźć żadnej przyczyny.
Albo nie może już z nimi wytrzymać.
To może wytniemy.
A może nie? To nawet dobrze siadło.
No każdy ma swoją pojemność emocjonalną. No
nie będziemy ukrywać, że tutaj przecież nie są ludzie z kryształu. No.
No tak, raczej.
Kościół jest święty, ale tworzą... Znaczy...
No myślę, że jak ktoś myśli, że jest z kryształu, to czas wybrać się na konsultację.
Zapraszamy, Marta Flis, lekarz specjalista.
Ale wracając do...
No to powiedz jakąś taką historię, tematu. Taką, że przyszedł do ciebie ktoś, mówi mam depresję, a nie miał.
Nie, to chyba taka sytuacja, która mi się kojarzy, natomiast to troszeczkę będzie inne, bo to jest sytuacja szpitalna, czyli z oddziału. To pacjentka, która, młoda kobieta, 20-kilkuletnia, która trafiła z objawami psychotycznymi, gdzie to wyglądało jak pierwszy epizod schizofrenii. No my zawsze w takich sytuacjach... No, jednym z badań, które musi być wykonane, to jest badanie obrazowe głowy. Przynajmniej tomografia komputerowa głowy z kontrastem. No, jeszcze lepiej, jeżeli jest to rezonans dokładnie. Po to, nie żeby coś potwierdzić, tylko żeby wykluczyć. Bardzo rzadko takie sytuacje się zdarzają, ale jak pokazało to doświadczenie, no niestety też takie są i warto tego jednak nie przeoczyć.
I to był nowotwór, jak i GUS, tak?
Tak. I to okazało się, że to był GUS.
I dlaczego on powodował takie objawy? To w jakichś konkretnych...
Bo to jest kwestia umiejscowienia. Tak.
Pamiętasz to, bo to był twój pierwszy taki przypadek, czy nie?
Takiego typu, tak.
Aha. Efekt lampy błyskowej, proszę. Mam o tym odcinek. Link w opisie. Dobra, Marta.
Psychiatra psychodynamiczny pewnie jakoś inaczej by to zinterpretował, ale nie będziemy tu polemizować.
A ja to diagnozuję jako autopromocję. Marta, powoli nam się piasek przesypuje, A ja chciałem jeszcze wrócić do tego filmu, przy którym już raz się klepnęłaś w głowę i puścić ci jego kontynuację. Z jednego powodu, za chwilę może zorientujesz się, może, na pewno się zorientujesz, dlaczego.
Ja proponuję, żeby ci wszyscy ludzie, którzy prowadzą to śledztwo, żeby zastanowili się nad jedną rzeczą, sprawdzili to, jak ten człowiek był leczony na schizofrenię w więzieniu, ponieważ wykryto schizofrenię w więzieniu, kiedy on był w więzieniu. On był tam leczony. Takie są fakty, które poznajemy w tej sprawie. Pytanie, jak on był leczony? Czy był leczony przez ECT? To wszystko, co chcę wiedzieć. Bo jeżeli elektrowstrząsy. To jest bardzo bolesny i brutalny zabieg. I w takich, to jest bardzo ryzykowny zabieg. W takich sytuacjach człowiek może być nawet, może mieć uszkodzony mózg. I ten człowiek się zachowywał, jakby był zupełnie, jakby miał część mózgu wyłączoną. Tak powiem wam szczerze, ja nie jestem lekarzem, ale to nie było. Wy sami zwracaliście na to uwagę w komentarzach. Mówicie, jak to jest możliwe, że człowiek chodzi i w ogóle.
Bo jak się chodzi, to ma się uszkodzony mózg.
Szaleniec. Moim zdaniem to mogłoby dojść do uszkodzenia mózgu w trakcie, kiedy był w więzieniu i był leczony przez ECT i elektrowstrząsy. Proszę to sprawdzić, bo to jest bardzo ważne. Ja nie chcę do nikogo wybielać, ale jeżeli tak się stało, to współodpowiedzialność za ten mord straszliwy w Gdańsku ponoszą także władze więzienia w Polsce, które leczyły tego człowieka przez ECT. Ja nie mówię, że tak było, ale mówię, jeżeli tak było, sprawdźcie to, ponieważ to jest bardzo ważny ślad, który by wskazywał, by tłumaczyć przyczynę tej tragedii. Dlatego, że człowiek tak nie po prostu nie wychodzi sobie na scenę i po prostu zachowuje się w ten sposób po dokonaniu mordu. Bo gdyby on chciał naprawdę kogoś zabić, wszystkich zabił.
Mariusz kończy, już wraca z tej bardzo dalekiej podróży. I za chwilę, na sam koniec, śmiech, czy czwarty. I teraz zaczyna grać w pewnym momencie, dzieje się coś bardzo dziwnego, bo robi się z tego program edukacyjno-historyczny. Zaczyna grać drzewna muzyka i mamy napisy. W 1938 roku włoski psychiatra Ugo Cerletti zobaczył świnie porażane prądem, co ułatwiało podrzynanie im gardeł. Zainspirowany tym zaczął eksperymentować na świniach, potem postanowił spróbować na ludziach. Cały czas są zdjęcia z narodzin elektrowstrząsów, czy terapii elektrowstrząsowej. Świadek pierwszej ofiary Cerlettiego, ofiary, pamiętał, jak pacjent krzyczał nie więcej. Cerletti w tym momencie zwiększył napięcie. Tak narodziła się terapia elektrowstrząsowa. Drzewna muzyka ciągle gra. Drzewna, czy taka nawet budujące napięcie. Przez następne kilka dekad pacjenci w tej terapii tracili zęby. Doznawali pęknięć kręgosłupów i kości w wyniku konwulsji ciała. Gniazdko elektryczne dostarcza prądu o napięciu 120 V. Natężenia nikt tutaj, prawda, nie pomyślał, żeby też zbadać, jakby to nie miało znaczenia. ECT to prąd o napięciu 480 V. Też zupełnie inna struktura tego prądu. Definicja tortury pojawia się na ekranie. Jako zadawanie intensywnego bólu, dręczenie ciała i umysłu. Potem jest ktoś podpięty pod prąd z napisem jest to uznawane za torturę, a następnie fragment terapii elektrowstrząsowej z pytaniem dlaczego to nie jest. A to jest mój ulubiony fragment. Tutaj muszę zatrzymać na moment. Mamy próżniową kulę, być może kojarzycie takie ze sklepu, które produkują takie pioruny. Taka kula, która daje te wszystkie wyładowania. Ona jest próżniowa. I w momencie, kiedy do tej kuli, która jest ukształtowana tak jak ludzka głowa, podłącza się elektrody, które generują napięcie takie jak przy elektrowstrząsach. Okazuje się, że w środku co? Że w środku mamy to samo, co w tej kulce z piorunami. To znaczy widać wyładowania elektryczne. Tylko nikt nie pomyślał, że jeżeli tam jest mózg, to tak nie wygląda wcale. Natomiast tak jest podpisane, że tak wygląda prąd przechodzący przez mózg człowieka. A potem są konsekwencje elektrowstrząsów wymienione. Cały czas widzimy te błyskawice, trwałe zaniki pamięci, niepełnosprawność, w tym umysłowa, udary mózgu i śmierć. I dalej jest wypowiedź z jakiegoś kanału na YouTubie amerykańskiego, gdzie dziewczyna rzeczywiście mówi, że miała elektrowstrząsy i w wyniku tych elektrowstrząsów ona jest uznawana, uznaje siebie, że jest za głupia i nie chce nigdy więcej tego sposobu leczenia. I teraz tak. Ja zrobiłem kiedyś odcinek o elektrowstrząsach. Nawet go oglądałaś, powiedziałeś, że nie jest zły. Co było naprawdę dla mnie wielką nobilitacją, bo Marta nie ogląda YouTube'a i tak naprawdę nie wie, na co się pisze tą rozmową. Natomiast.
Może dlatego się zdecydowałam w końcu.
Tak. Natomiast ten odcinek powstał właśnie po rozmowie z tobą. Kiedy ja za którymś razem, jak się widzieliśmy, zażartowałem, że pewnie ludziom tam zaraz elektrostrząsy poprzepisujesz, a ty mówisz, no. Że, no. I ja się teraz pytam, czego ludzi torturujesz? Dlaczego torturujesz ludzi? Dlaczego zlecasz terapię elektrostrząsową?
Aktualnie nie.
Ale przypisałaś elektrowstrząsy raz w życiu.
Na oddziale, na którym teraz pracuję, którym kieruję, nie mamy takiej możliwości. Ale może szkoda. A powiem dlaczego.
Już nie możesz z podwładnymi, podejrzewam, bo to tortura przecież bardzo bolesna i bardzo brutalna. Nie.
Znaczy, może od tego, to, może od razu do tego się odniosę.
Bo piasek się idealnie przesypał, czyli zamkniemy ten temat, ale nie teraz. Dokończymy go na spokojnie w swoim tempie. Klepsydra znika. Powiedz, jak wyglądają elektrowstrząsy. Czy rzeczywiście tam pękają kręgosłupy?
No, kilka razy takie zabiegi w swoim życiu widziałam, czy byłam w trakcie ich przeprowadzania. No, może od razu odwołam się do definicji tortur. No, tak mi się wydaje, bo ja oczywiście sama osobiście nie doświadczyłam tego, ale jeżeli pacjent jest pod wpływem znieczulenia ogólnego, to oznacza, że przynajmniej z definicji
w teorii anestezji nie powinien
odczuwać bólu. Czyli tak jakby trochę z tą definicją się mijamy, ale to jakby nie o to chodzi.
Znaczy, na początku to było inaczej, to też trzeba powiedzieć, że rzeczywiście był taki etap, że kiedy nie podawano leków zwiotczających mięśnie, bo teraz się podaje leki zwiotczające mięśnie, to prąd wywoływał takie napięcia mięśni, że rzeczywiście kości mogły pękać.
No tak.
I tak było, ale to było kiedyś.
To było kiedyś, no też a propos bólu, no z tym też pewnie wszystkim można polemizować, ale no jednak no, ten pacjent w trakcie zabiegu no, tą przytomność tracił szybko, także on jej nie możemy podejrzewać, że tego bólu nie odczuwał.
Mówi teraz o tych brutalnych czasach na początku, gdzie nie podawano anestezji przed, ani zwiotczenia mięśni, tylko na takiego żywca.
Natomiast no, można długo pewnie dyskutować na temat tego, jaka to jest metoda, jakie są plusy, jakie minusy, ile ma ofiar, tak? ale nie do podważenia jest jednak fakt. No, po pierwsze to niestety, ale w dziejach medycyny wiele jest momentów brutalnych i metod, które są na początku niedoskonałe.
Nie trzeba szukać daleko, bo jak ten odcinek robiłem, ja pożyczałem od ciebie książkę. Bo też mnie zszokowali, że to o tym było w książce, że to jest metoda, którą się na przykład preferują kobiet ciężarnych.
Tak, może być stosowana z powodzeniem.
Żeby farmakologicznie nie zaburzyć rozwoju płodu, ale wcześniej co robiono? No wcześniej zarażano ludzi malarią, żeby dostali 40-stopniowej gorączki na przykład. Tak. I wtedy epizody psychotyczne po takich wysokich gorączkach słabły.
Tak, czy na przykład stosowano śpiączki insulinowe, które mniej więcej, no troszeczkę wcześniej niż zabiegi elektrowstrząsowe. Natomiast no, jeden fakt myślę, że jest niepodważalny. Pierwszy taki, że jednak od roku 1938, jak dobrze pamiętam, jest to metoda, która nadal jest stosowana i to z powodzeniem. Jest i skuteczna przede wszystkim. I w tym momencie jest bezpiecznie stosowane zupełnie.
Znaczy mówiąc bezpiecznie, cały czas mamy na myśli, to myślę, że ja to muszę dodać, bo ty to jako lekarz to wiesz, że nie gwarantuje się 100% bezpieczeństwa, ale ogromna większość osób, które... ogromna większość osób, które są poddawane elektrowstrząsom, jednak nie doświadcza, już nie mówię o tych rzeczach takich jak śmierć czy udary mózgu, ale no, z tego, co się orientowałem, to rzeczywiście zaburzenia pamięci są, zwłaszcza tej takiej krótkotrwałej sprzed...
Tak, ale to jest reguły przejściowe i na początku tak,
i rzadko sięga dalej niż kilka godzin sprzed zabiegu.
Tak, dokładnie. Natomiast no, nadal jest to metoda bardzo skuteczna. Bardzo skuteczna i wybierana zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy ten stan pacjenta jest ciężki, psychiczny, kiedy inne środki nie dają odpowiedniego rezultatu, tak? Leczenie na przykład lekami, czy też w sytuacjach, kiedy z różnych powodów potrzebujemy szybkiej odpowiedzi na leczenie, to będą to zabiegi, tak? Czy w takich przypadkach lekoopornych?
Tak, to też z tego co pamiętam. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Wyświetlonka, pieniążki. Dobra, a komu się przepisuje elektrowstrząsy?
No, taką terapię, to na pewno nie jest tak, że to jest w tym momencie metoda z wyboru i my tutaj każdego pacjenta to od razu jakby podpinamy do elektro. Tak?
Tylko ale... tych, których nie lubicie.
Absolutnie nie. Tych, którym chcemy pomóc skutecznie. Nie, tak, i tak, gdzie tak. Jakby no, jest to konieczność, tak? Ale jeżeli chodzi o epizody ciężkiej depresji, nie odpowiadające na leczenie, schizofrenia również epizod taki ciężki, nie odpowiadający na leczenie, katatonia w przebiegu różnych stanów, tak? Czy chorób psychicznych. No i co jest pewnego rodzaju ciekawostką, o której wspomniałeś, że również jest to metoda, która może być stosowana u kobiet w ciąży. Oczywiście każda metoda będzie miała swoje działania niepożądane, natomiast no, leki też mają swoje plusy i minusy. Także no jest to metoda, która się obroniła prawie przez 100 lat.
No, myślę, że trzeba też powiedzieć to, że w momencie, kiedy ona się rodziła, to nie było żadnych leków przeciwpsychotycznych. To tak. Wtedy tak. Nawet ten pierwszej generacji Prozaki i inne psychiatrzy nie mieli żadnej metody w zasadzie farmakologicznej. Tak. Znaczy mieli, mogli wywołać właśnie śpiączkę insulinową, jak powiedziałeś.
Na przykład. Mhm.
Ale w momencie, kiedy pojawiła się nie to, że nowa generacja antybiotyków czy jakichś tam leków, tylko w ogóle nowa klasa leków, czyli tak jakby wymyśleć nowe koło.
No w ogóle pierwsze leki, czyli jakby dostępne do leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, tak?
Wcześniej, i one się pojawiły, ich nigdy nie było wcześniej i tak naprawdę nowy oręż dostajecie do ręki, a ta metoda ciągle jest stosowana i to nie dlatego, że ktoś lubił patrzeć, jak ludzie się wyginają włók na przykład i kręgosłupy trzaskają. Nie no, to o czymś na pewno
nie
świadczy.
Nie no, tu chodziło też o to, żeby pacjentom coś móc zaoferować. Tak,
żeby... ale szczerze ja uważam, nie wiem czy się ze mną zgodzisz czy nie, tu cię zapytam o opinię. No to mam nadzieję, że na pewno nie odczarujemy wszystkiego tutaj, ale ten film, po którego fragmenty ci pokazałem dzisiaj, on moim zdaniem jest szkodliwy. Bo on mówi, że zadbajmy o swoje zdrowie psychiczne, a jednocześnie powiela jakieś takie mity, że można z ankiety internetowej się zdiagnozować, że w Polsce nikt tego nie robi, co jest wybitnie szkodliwe moim zdaniem, bo ci, którzy na przykład nie chcą albo się zastanawiają, jak usłyszą od gościa, który no, miał swoje na pewno 5 minut w internetowej sławy, bo miał, myślę, że dalej ma jeszcze troszeczkę, ale takiej bardzo dużej sławy, mogą przenieść to, że on coś tam z sensem mówił o polityce, na to, że on się zna nagle na tym, że on skuteczną metodę, która nie jest metodą przecież pierwszego wyboru, tak jak wspomniałaś, ale która pomaga w ciężkich przypadkach, próbuje nazwać torturą. I to jest naprawdę bardzo szkodliwe, bo z jednym bym się tutaj zgodził, że warto zadbać o swoje zdrowie psychiczne i myślę, że warto też powiedzieć, że to nie jest żaden wstyd, jeżeli się szuka takiej porady. Nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania w związku z tym podsumowaniem, no bo dlaczego ja mówię, że to nie jest wstyd? No bo sam korzystałem swego czasu z psychoterapii. Bardzo sobie chwalę to. Tak mnie przynajmniej psychoterapeuta nauczył. Nie, tutaj oczywiście żart. Natomiast no, była taka sytuacja, nie jest akurat ważne dlaczego, gdzie i z kim, ale była, skorzystałem i wiem, że jakieś takie myśli w głowie były, że no wiesz, facet to nie powinien sobie dać radę, że można sobie wszystko wytłumaczyć. Wcale nie. Często takie tłumaczenie to jest właśnie ognisko problemu, że próbuje się wszystko zracjonalizować. A nawet jeżeli to dużo gorzej jest, opinia znowu moja, prywatna, dużo gorzej jest nie spróbować i potem myśleć na przykład, jeżeli by to się rozwinęło w złą stronę, że mogłem spróbować jak tam miałem 20 parę lat, niż spróbować i uznać, że to nie jest dla mnie.
No myślę, że tak. Ważne, żeby gdzieś tam problem uchwycić w miarę
wcześnie. To nie jest wstyd po prostu. To nie jest wstyd ani przyznanie się do porażki. Myślę, że nawet wręcz przeciwnie, że to jest próba podjęcia walki jakiejś takiej racjonalnej, logicznej, zdrowej.
No każdego z nas może dotrzeć taka sytuacja, że będziemy potrzebowali pomocy psychiatry, neurologa, kardiologa czy każdego innego.
Psychiatrów, kardiologów i psychoterapeutów też.
Specjalisty, tak. Natomiast no, ja bym tego nie rozpatrywała raczej w kategoriach wstydu, porażki czy zwycięstwa, i tylko raczej tego, żeby zadbać o siebie, o swój dobrostan, o swoje samopoczucie. I jeżeli coś się dzieje i z czymś sobie nie radzimy, czy nam jest trudno, i gdy takie dostępne metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, czyli chociażby korzystanie z wsparcia przyjaciół, rodziny, znajomych, jeżeli to nie wystarcza i czujemy, że nam jest ciężko, że z czymś sobie subiektywnie, tak, w naszym odczuciu nie radzimy, to warto się temu po prostu przyjrzeć. Ale myślę, że nie warto od razu zakładać, że to od razu ja już jestem pacjentem psychiatrycznym, bo może się okazać, że taka pomoc nie jest potrzebna, a czasami pewne interwencje mogą jakby zapobiec właśnie rozwinięciu się poważniejszych problemów.
Bardzo dobrze podsumowane moim zdaniem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, chociaż mam bardzo dużo pytań jeszcze kolejnych. Klepsydra się przesypała. Na pewno chciałbym Cię jeszcze tu ściągnąć przed ten mikrofon, zadać jakieś takie pytania mniej ogólne, może mniej wprowadzające w temat, bo tak troszeczkę starałem się prowadzić tę rozmowę, żeby ona była taka bardziej wprowadzająca w całe to zagadnienie. Swoją drogą ciekawe, jak sobie na przykład biorąc na siebie problemy psychiczne innych, jak taka osoba sobie radzi w życiu codziennym, takim osobistym, czy masz jakieś przeniesienia na tych pacjentów. To są ciekawe pytania. Myślę, że ludzie w komentarzach się zgodzą, że rozmowa była ciekawa i że będą chcieli Cię jeszcze tutaj usłyszeć. Także jeżeli chcielibyście, to dajcie znać w komentarzach oczywiście. Takiej rozmowy będzie można nie tylko na YouTubie posłuchać, ale też na tych wszystkich innych platformach podcastowych typu Spotify, Apple Podcasty czy Google Podcasty. To jest kolejna sprawa. Dobrze, Marta, na koniec, jak już tutaj ustaliliśmy, jak Cię uprzedzałem zresztą przed rozmową, chciałbym, żebyś coś poleciła wszystkim, coś, co lubisz i pod czym możesz się podpisać, że dla Ciebie to jest fajne, bo bardzo często jest tak, że ta rozmowa jest za krótka, oni chcą więcej. A koncepcja jest taka, że nie będziemy tego ciągnąć w nieskończoność, bo moglibyśmy, ale nie zostawiamy nigdy ich z pustymi rękami, więc co ty im polecasz dzisiaj?
To może tak w temacie trochę.
Bardzo proszę.
A z drugiej strony akurat to jest pozycja książkowa, którą czytam. To polecam książkę pod tytułem Psychoterapia. To jest moja partia polityczna, która opisuje początki polskiej psychoterapii.
A kiedy to miało miejsce, tak lata mniej więcej?
No to mniej więcej wszystko się dzieje tak jak pierwsze leki, to mniej więcej w tym czasie. Jak się pojawiają pierwsze leki
przeciwpsychotyczne.
Tak, troszeczkę wcześniej nawet może. Natomiast ono się rozwija mimo tego, że psychiatrzy dostali takie konkretne narzędzie.
Dobra.
I fajnie opisuje, jak to się zaczynało, jakie były początki z opiniami.
Dużo ci zostało, bym pożyczył chyba.
Jeszcze kawałeczek. ale myślę, że spokojnie jakoś się dogadamy. Tam też no, są zawarte jakby komentarze czy opinie no, wielu ważnych.
Czyli ona jest historyczna
ważnych,
taka, tak?
Ważnych.
Czy tam jest fabularyzowane coś tak jak u Turnwalda? Nie.
Nie, nie,
czyli
nie,
tam
nie.
Jest
okay. Nie, nie, nie. Nie, nie, to jest taki. No,
dobra, to nie spoilujmy, bo to krótkie
dokładnie.
Polecenie jest.
W każdym...
Gruba, ile zajmie przeczytanie?
Nie, gruba nie jest. Taka przeciętna.
Dobra. Bo ja też mam krótką książkę, specjalnie ją zacząłem czytać, bo już długo u mnie leżała na półce, żeby sprawdzić, czy mogę ją w tej rozmowie polecić. Wydaje mi się po kilkudziesięciu początkowych stronach, że mogę. To jest Oliver Sacks, książka pod tytułem Halucynacje. Bardzo ciekawy autor, jeżeli się poczyta jego stronę na Wikipedii. Często występował w innym podcaście, takim dużo, dużo lepszym niż ten Radiolab.
Nie czytałam, także nie.
I on, ja lubię takie historie, gdzie coś tam się dzieje z ludzkim mózgiem, a on bardzo dużo widział, jeżeli chodzi o takie ciekawe przypadłości. W Stanach te historie z jakiegoś powodu, jak je Amerykanin opisuje, one wszystkie są bardziej hollywoodzkie. Nie wiem dlaczego. I tam też jest takie wrażenie, że każda z tych historii to jest na taki może niedobry film, ale jakby je zebrać w serial, to byłby ciekawy serial. Marta, dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ci się może nawet trochę podobało, że może to nie było straszne doświadczenie, bo bardzo bym cię chciał jeszcze gościć tutaj z raz, dwa albo 50, bo te tematy są ciekawe, pytań jest mnóstwo. Bardzo się cieszę, że cię namówiłem w końcu na tę rozmowę, bo to też trochę trwało, jak usłyszeliście, 2 miesiące, odkąd pierwszy telefon się odbył do momentu, kiedy zasiedliśmy. I dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Dbamy o swoje zdrowie psychiczne razem z dr Martą. Nie, no żartuję, ale każdy musi sam o siebie zadbać. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia, do usłyszenia.
Ja również dziękuję. We'll be right back.